Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ten fioletowy kolor szat liturgicznych wyraźnie nam wskazuje, że dziś chcemy naszą uwagę skupić na sakramencie pokuty i pojednania. To jeden z tych bazowych sakramentów, na których opiera się cała budowla naszego życia duchowego. Sakrament, z którego oprócz Eucharystii korzystamy najczęściej. Dlatego też jest bardzo ważny dla naszego życia, zarówno indywidualnego, jak i życia społecznego, także w wymiarze eklezjalnym. Zacznijmy od tego, że swoją publiczną działalność Pan Jezus rozpoczyna od wezwania do nawrócenia ze względu na Królestwo Boże. I tak w Ewangelii świętego Marka zaraz na samym początku słyszymy pierwsze orędzie Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. I to wezwanie do nawrócenia stale przewija się w całej Ewangelii, w całym publicznym nauczaniu Jezusa. To jest zarazem dla nas zobowiązanie. To pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka jest nawrócenie. Nawrócenie to początek drogi do zjednoczenia z Bogiem, do chrześcijańskiej doskonałości i świętości. I stąd również Kościół usilnie wzywa nas do nawrócenia, zwłaszcza przy okazji rekolekcji, na przykład adwentowych, wielkopostnych, czy tym bardziej misji. Temu zresztą celowi służą te praktyki. Słuchamy nauk w ramach rekolekcji czy w ramach misji po to, aby podjąć wysiłek, podjąć decyzję o nawróceniu. Nawrócenie jest niezbędnym elementem naszego życia. Jeżeli życie nasze jest drogą do Boga, do zjednoczenia z Nim, to nawrócenie jest taką korektą w tej drodze. Każdy, kto prowadzi samochód, doskonale wie, że nie można zablokować kierownicy, że jadąc cały czas trzeba korygować tor jazdy i im szybciej się jedzie, tym bardziej precyzyjna musi być ta korekta. Jeżeli kierowca nie dokona korekty, nawet minimalnego ruchu kierownicą, zlekceważy nierówności drogi czy nawet zakręty, no to bardzo szybko znajdzie się poza drogą, dojdzie do katastrofy. I coś podobnego jest w naszym życiu duchowym. Jeżeli nie będziemy podejmować tej korekty, tego ciągłego dostosowywania się do biegu naszego życia, tak aby nie stracić z oczu celu, to może dojść do katastrofy. A zatem nam wszystkim przez całe życie potrzebne jest nawrócenie. I chociaż to słowo kłuje nas w uszy i wzbudza niepokój, może nawet jakąś niechęć, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie możemy nie podejmować wysiłku nawracania się. A skutecznym środkiem, nawet pewnego rodzaju punktem kulminacyjnym tego procesu nawracania jest sakrament pokuty i pojednania, który Pan Jezus ustanowił nie gdzie indziej, lecz w wieczerniku, tam, gdzie ustanowił Eucharystię i kapłaństwo, kilka dni później ustanawia sakrament pokuty i pojednania. Mamy przed oczyma obraz Jezusa Miłosiernego. On przedstawia tę scenę, kiedy Jezus w dzień zmartwychwstania wieczorem przychodzi do uczniów mimo drzwi zamkniętych, przenika więc przez ściany, bo jest już w ciele uwielbionym, które nie podlega prawom fizyki, pozdrawia uczniów tym charakterystycznym gestem, mówi: pokój wam. I następnie mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To są słowa ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania. Zauważmy, to są pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana. Sakrament pokuty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Chrystusa, a zarazem darem Jego miłosierdzia. Bo Bóg okazuje swoje miłosierdzie grzesznikom. Miłosierdzie, jak uczy święty Jan Paweł II, to jest szczególna postać miłości. Miłość taka w relacjach międzyludzkich ma coś w sobie z symetrii. Jest to wzajemne obdarowywanie się swoim pięknem, fascynacja wzajemna swoim pięknem, wzajemne ubogacanie się. Kochający się w jakimś sensie się dopełniają. W przypadku miłosierdzia, tej miłości miłosiernej, jaką Bóg ma względem człowieka, nie ma mowy o symetrii. Bóg jest miłością, absolutnie człowieka kocha, a człowiek niestety wzgardził tą miłością. Nie zasługuje na tę miłość. I nic w odpowiedzi na ten dar miłości nie jest w stanie dać Bogu, poza swoją grzesznością. Wyraźna dysproporcja, wyraźna asymetria. A mimo to Bóg pochyla się nad nędzą człowieka. To jest miłość miłosierna. To jest miłosierdzie, które nas zdumiewa, które nas zawstydza, ale które nas zobowiązuje, abyśmy nie wzgardzili tymi wyciągniętymi dłońmi miłosiernego Ojca. Abyśmy się w nie wtulili i pozwolili się poddźwignąć z naszej nędzy. Bo cóż nam innego pozostanie? A zatem istotnym elementem naszego nawrócenia, takim punktem przełomowym, jest właśnie sakrament pokuty i pojednania, który dziś w ramach naszych misji pragniemy sprawować. Moi drodzy, w Piśmie Świętym słowo nawrócenie pojawia się około 120 razy. W całej Księdze Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu słowo nawrócenie, nawracać się i tak dalej występuje, dokładnie nie pamiętam, chyba 126 razy. I co ciekawe, kiedyś to bardzo mnie uderzyło, że zaledwie tylko kilkanaście razy, 18 bodajże, to słowo nawrócić się, nawracać się występuje w takim kontekście: nawróćcie się od waszych grzechów, od waszych złych uczynków. A ogromna większość, te sto kilka razy, jest mowa: nawróćcie się do Boga, nawróćcie się do mnie, mówi Pan. To jest bardzo wymowne. My najczęściej, gdy mówimy o nawróceniu, myślimy właśnie o tym nawróceniu od. Nawrócić się od grzechu, od zła. Tylko to nie wystarczy. Ważniejsze jest, jak widać, nawet z punktu widzenia statystycznego, nawrócenie do Boga. A to nawrócenie do Boga, zwrócenie się ku Bogu, wymaga odwrócenia się od zła. Po to się odwracamy od zła, aby się zwrócić ku Bogu, a nie w pustkę. To w psychologii, w pedagogice doskonale wiadomo, że jeżeli człowiek zrywa na przykład ze swoim nałogiem jako źródłem i przyczyną zła, a nie wybierze innej wartości, to jego stan się staje bardzo niebezpieczny. To już w Ewangelii Pan Jezus mówił o sytuacji, kiedy z człowieka zostaje wyrzucony zły duch jego wnętrze zostaje uporządkowane i jak mówi Pan Jezus, ten zły duch krąży i nie znajdując dla siebie miejsca, wraca, skąd został wyrzucony. A ponieważ zostaje to wnętrze człowieka uprzątnięte, umiecione, to bierze innych 7 złych duchów, gorszych niż on sam, i tam mieszkają. I stan człowieka jest gorszy niż poprzedni. Właśnie serce człowieka nie znosi pustki. Nie może być tak, że zrywamy z czymś, odwracamy się od zła i jest pustka w sercu. To jest doświadczenie wielu ludzi, którzy walczą na przykład z nałogiem alkoholu. Usiłują zerwać z tym upokarzającym nałogiem i niestety popadają nierzadko w jakieś inne nałogi. Dlaczego? Dlatego, że nie było tego nawrócenia do, nie było wyboru innej wartości, która wypełni tę pustkę, jaka powstaje w sercu po odrzuceniu zła. Dlatego w nawróceniu tak ważny jest wybór Chrystusa. My może za bardzo koncentrujemy naszą uwagę na grzechu i zdarza się, że i kaznodzieje w rekolekcjach tylko mówią o grzechu, o tym grzechu, który trzeba odrzucić, odwrócić się. I wtedy grzesznik pyta, no a co w zamian? W zamian Chrystus. To Chrystus jest tym, który wypełnić jest w stanie pragnienia serca ludzkiego. Ale to my musimy podjąć wysiłek zwrócenia się do Chrystusa. Dokonać wyboru Chrystusa. Postawić Go na najwyższym miejscu w naszej hierarchii wartości. Tak jak święty Paweł w liście do Filipian pisze, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Myśmy otrzymali dar łaski. Myśmy zostali uchrystusowieni w Chrzcie Świętym. Nawrócić się to powracać do początku, powracać do źródła życia duchowego, jakim jest Chrzest Święty. Poeta z okresu z lat 30. minionego stulecia, Jerzy Libert, w jednym z wierszy, w ostatniej zwrotce wiersza pod tytułem Jeździec, pisze tak. Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Moi drodzy, to jest właśnie sens nawrócenia. Dokonawszy na wieki wybór. Chrzest to jest wybór na wieki, na całą wieczność. I właśnie skoro dokonałem wyboru Chrystusa we chrzcie, w moim imieniu dokonali go rodzice moi, a ja potwierdziłem to wielokrotnie, to muszę być konsekwentny. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili muszę wybierać. Muszę się nawracać. Nawracać do Chrystusa, a tym samym odwracać od zła. Nawrócenie więc, jak widzimy, nie jest aktem jednorazowym, ale procesem, który trwa przez całe życie. My stale musimy korygować siebie, a ściśle biorąc, korygować swoje sumienie, bo to ono rozstrzyga o tym, kim jestem, jaki jestem, jaką podążam drogą. Sumienie, jak uczy Sobór Watykański II, to jest takie wewnętrzne sanktuarium człowieka, w którym rozbrzmiewa głos Boga orzekający, co dobre, co złe. Zwróćmy uwagę na pewną istotną rzecz. Sumienie to jest takie wewnętrzne sanktuarium, do którego nikt poza mną nie ma wejścia, w którym rozbrzmiewa głos Boży. Nie można powiedzieć, że sumienie to jest głos Boży. Bo jeżeli ktoś ma wypaczone sumienie, koślawe, no to by oznaczało, że głos Boży jest też koślawy. To jest ta przestrzeń wewnętrzna, w której ten głos Boży subtelnie się odzywa. I można ten głos Boży w sobie zagłuszyć, nie chcieć go słuchać, albo go właśnie odrzucić. Dlatego tak ważne jest kształtowanie swojego sumienia, tej swojej wrażliwości, tej busoli moralnej, która orientuje mnie w życiu. I to ma ogromnie ważne znaczenie dla mnie jako osoby i dla życia społecznego. Mówił o tym, a raczej pisał Święty Jan Paweł II do ludzi młodych w liście Paratii Semper w roku 1985 i znajdujemy tam bardzo wymowne słowa. Papież pisał: poziom sumienia, poziom wartości moralnych to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. Jakże głęboko prawdziwe są te słowa. Historia jest pisana w ludzkich sumieniach. To, co się dzieje w świecie, rodzi się w ludzkim sercu, w ludzkim sumieniu. Źle ukształtowanym, niekontrolowanym, w sumieniu nienawróconym. Dlatego tak ważne jest nawrócenie serca. Kiedyś ksiądz Twardowski w jednym z wierszy, w takim swoim ironicznym stylu, pisał o sumieniu czystym. Ktoś mówi: ja mam sumienie czyste. No tak, bo nieużywane. I tak się może zdarzyć, że człowiek ma poczucie, że jego sumienie jest czyste. No nie mam się z czego spowiadać. No, biedactwo. Więc nie używa sumienia i dlatego ma problem z nawróceniem. Moi drodzy, idźmy dalej. Powiedzieliśmy, że tym istotnym momentem zwrotnym w nawróceniu jest dobrze przeżywany sakrament pokuty. My stale się uczymy, jak dobrze się spowiadać, bo od tego zależy też stan i jakość naszego nawrócenia. Przypomnijmy, mamy katechizmowe 5 warunków dobrego przeżycia sakramentu pokuty, potocznie nazywanego spowiedzią. Po pierwsze, rachunek sumienia. To jest naprawdę ważny element. Zanim przystąpimy do spowiedzi, powinien być rachunek sumienia, czyli ten wysiłek samooceny w świetle łaski Bożej, odpowiednio do wymagań i obowiązków mojego stanu. Czasem są takie sytuacje wręcz żenujące, prawie że śmieszne, kiedy widzi się stojących do spowiedzi i stoi mężczyzna w dojrzałym wieku i w tych spracowanych rękach trzyma taką małą, białą książeczkę dziecka od pierwszej komunii świętej. On sobie robi rachunek sumienia według tego, co znajduje w książeczce dla dzieci pierwszokomunijnych. No jakieś nieporozumienie. Rachunek sumienia ma być odpowiedni do twojego stanu, do twojego stylu życia, do tego, kim jesteś. W zależności od tego, jak ubrudzone jest naczynie i czym jest ubrudzone, stosujemy różne środki do czyszczenia. Więc tak samo jest i tutaj. Możemy odpowiednio ten rachunek sumienia, to narzędzie oczyszczenia, odpowiednio dostosować do swoich potrzeb. Można stosować różne schematy, różne kryteria. Ważne jest jednak to, aby nie bać się tego stanięcia w prawdzie, tej samooceny, tej refleksji. Ale tak jak rachunek, to jest bilans zysków i strat. Kardynał Carlo Martini radzi, aby rachunek sumienia przeprowadzić według takiego schematu, który on określa łacińskimi terminami confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. To znaczy, najpierw w rachunku sumienia oddać chwałę Bogu, a ściśle biorąc, dostrzec dobro. Jakim dobrem Bóg mnie obdarzył? Jakiego dobra doświadczyłem? Jakie dobro z pomocą łaski Bożej zrobiłem? Co dobrego było w moim życiu od ostatniej spowiedzi na przykład? Ktoś powie: no tak, ale przecież ja mam wyznawać grzechy, a nie chwalić się swoimi zasługami. To prawda. Ale śmiem twierdzić, że z trudem zobaczysz swoje grzechy, jeżeli nie zobaczysz dobra, które jest w tobie. Moi kochani, prosty przykład. Mamy piękny, biały kościół, białe ściany. Akurat no, nie mam tutaj egzemplarza, ale zdarza się, że mucha usiądzie gdzieś tam na ścianie.
Widać, on tam pewnie będzie spod chóru.
Dlaczego? Przecież to nie jest wielka krowa, tylko mały owad. Ale siada na dużej, białej powierzchni. Na zasadzie kontrastu widać to z daleka. Ale gdyby te ściany były ciemne, to by i setka much nie była zauważalna. I coś takiego się dzieje w naszym sumieniu. Jeżeli ja najpierw zobaczę, jak bardzo Bóg mnie kocha, jak wiele dobrego się wydarzyło, to to zło jest jak ta czarna mucha, która kłuje w oczy. Dlatego tak ważne jest, żeby najpierw umieć dostrzec, jak bardzo Bóg mnie kocha, a ja tę miłość odrzucam, gardzę tą miłością. Ja nie chcę być dobry, choć Bóg jest dla mnie dobry. I wtedy właśnie jest ten drugi etap, confessio vitae, ta prawda o moim życiu. Bóg mi daje tyle dobra, a ja to dobro marnuję. I żeby nie popaść w zniechęcenie, potrzebny jest ten trzeci element, confessio fidei, czyli to wyznanie wiary, że jeżeli cokolwiek było dobrego, to dzięki Bożej łasce, a jeżeli jest we mnie zło, to dzięki Bożej łasce to zło w sobie jestem w stanie pokonać. Dalej mamy drugi warunek dobrego przeżycia sakramentu pokuty, jakim jest żal za grzechy. I wcale nie chodzi o to, aby się spłakać jak bóbr i brać prześcieradło do kościoła do ocierania oczu. Tu nie chodzi o łzy tylko, o jakieś wzruszenie uczuciowe, ale chodzi przede wszystkim o to doświadczenie bólu z powodu właśnie wzgardzonej przeze mnie miłości. To jest to uczucie, wzruszenie wsparte wolą i rozumem. Nie chcę grzeszyć, bo rozumiem, że to jest głupie, bo to jest bez sensu. To przede wszystkim mnie szkodzi. Żal za grzechy to jest ta właśnie ta świadomość zgardzonej miłości, krzywdy, jaką robię sam sobie. I to jest bardzo ważny element. Bez żalu za grzechy, bez obrzydzenia sobie grzechu, trudno mówić o prawdziwym nawróceniu. Kolejny element to postanowienie poprawy. My tak formułkowo często w konfesjonale mówimy, że więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie żałuję i obiecuję poprawę. No, niektórzy to już mówią tak całkiem bezmyślnie, to już nieraz słyszałem takie bezmyślne formułki klepane w konfesjonale, mniej więcej coś takiego, że za wszystkie grzechy serdecznie dziękuję, a Ciebie, Ojcze Święty, proszę o namaszczenie pokuty. No co słowo, to brednia. Więc to jest właśnie, chodzi o to, by świadomie powiedzieć, że podejmuję poprawę, postanawiam poprawę. I nie zdziwmy się, jeżeli spowiednik zapyta, a z czego się chcesz poprawić? No, kiedyś dziecko szkolne mówi, z matematyki. No dobrze, dwuja z matematyki to jest też twój grzech, bo ta dwuja sama się nie zrobiła. No ale przecież nie o to chodzi. I my czasem znowu postanawiamy sobie, że i z tego, i z tamtego, i z dziesiątego, bez przesady. Wystarczy, żebyśmy po każdej spowiedzi choć trochę poprawili się z jednego grzechu, a szybko osiągniemy chrześcijańską doskonałość. Tylko problem jest w tym, że my nie podejmujemy realnych postanowień. Prawdopodobnie w ogóle nie podejmujemy postanowień, tylko wyznajemy te grzechy i mówimy formułkę, ale tak naprawdę nie myślimy o tym, co ja zmienię. Co się zmieni w moim życiu. Poza tym, nawet jeżeli jest jakieś tam postanowienie, to ono musi być konkretne, domyślane. Jak to zrobić? No jeżeli planujesz podróż, to nie tak, że ano, pójdę na dworzec i co będzie jechało, to wsiądę i gdzieś tam pojadę. Dokładnie wiesz, co chcesz zrobić. Tak samo i tutaj. Trzeba pomyśleć konkretnie nie tylko, co ja zmienię w swoim życiu, ale jak. I kolejna sprawa to mianowicie zadośćuczynienie. To jest bardzo ważny warunek sakramentu pokuty. Zadośćuczynienie Bogu i ludziom. Każdy grzech jest krzywdą, jaką wyrządzamy sobie i wyrządzamy bliźnim i Kościołowi i obrażamy Pana Boga. I tę krzywdę trzeba naprawić. Moi drodzy, są sytuacje, w których brak zadośćuczynienia może czynić sakrament pokuty nieważnym. Jeżeli ukradłeś, masz obowiązek oddać. No tak, że księdza, ale pieniądze rozpuściłem. No to
zarób, albo przynajmniej częściowo oddaj te pieniądze. No ale nie mogę oddać temu, komu ukradłem, bo by mnie spotkała za to kara. To przynajmniej oddaj na jakieś inne cele. Wyzbądź się tego, co nie twoje. Powiedziałeś jakieś złe słowa, kogoś oczerniłeś publicznie, odwołaj to. To jest warunek, bo inaczej ta spowiedź będzie nieważna. Moi drodzy, ojciec święty Franciszek trafnie powiedział, że nie możemy traktować spowiedzi jak pralni. No, wrzuca się tą brudną szmatę swojego sumienia, ona się wypierze, zakładamy i za chwilę znowu się ubrudzi, znowu ją wypierzemy i tak bez przerwy. Nie. To ma być postęp, to ma być nawracanie się, to ma być ciągły wybór Chrystusa i odchodzenie od grzechu. I wreszcie ostatni warunek owocnego przeżywania sakramentu pokuty to szczere wyznanie grzechów. Nie tylko takie statystyczne. Czasem to brzmi aż wręcz śmiesznie, kiedy penitent, na przykład mężczyzna, mówi proczędza, no zgrzeszyłem, wypowiadając wulgarne słowo, na taką literę tyle razy, a na taką literę tyle razy. No ciekawe, jak żeście to liczył. Więc to jest czasami zupełnie bezmyślne takie wyznawanie grzechów. Chodzi o to, że przede wszystkim mamy obowiązek wyznać co do liczby i rodzaju grzechy śmiertelne, jak również grzechy powszednie. Co więcej, ważne jest też to, aby nie tylko mówić, że no, był taki grzech, ale spróbuj też przedstawić, jak doszło do tego grzechu. Oczywiście bez opowiadania wszystkich historii rodzinnych tam gdzieś od pradziadka, bo to nie w to miejsce i czas, bo niektórzy taką mają tendencję, że przychodzą do konfesjonału, żeby się wygadać, no bo nie mają z kim pogadać, to przynajmniej ksiądz ich cierpliwie wysłucha. To jest nadużycie, tak nie można. Sakrament pokuty jest po to, żeby wyznać grzechy, a nie opowiadać, co tam sąsiadka powiedziała i tak dalej. Wszyscy są winni, tylko ja jestem ofiarą, bo wszyscy są dookoła źli. Nie, ty masz siebie przedstawić w prawdzie i uznać siebie grzesznikiem. To ja zgrzeszyłem, a nie tak, że ano się zgrzeszyło, samo się zgrzeszyło, samo się tak zrobiło, prawda? Ja zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, bo takie czy inne okoliczności, w których okazałem się nieroztropny, których zlekceważyłem i takie są tego konsekwencje. Więc szczera, wnikliwa, analityczna spowiedź, szczere wyznanie swoich grzechów. Moi drodzy, jeszcze jedna drobna rzecz, o której warto tu wspomnieć, a mianowicie każdy z nas doznaje pewnego oporu w spowiedzi. My, księża, też się spowiadamy. Mamy obowiązek spowiadać się średnio co 2 tygodnie. I nie ukrywam, że dla mnie też spowiadanie się jest dyskomfortem. Też się tej spowiedzi boję, wstydzę. I każdy z nas pewnie to odczuwa. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim trzeba obudzić w sobie wiarę. Do spowiedzi idę po to, aby dostąpić Bożego miłosierdzia. Idę do Chrystusa jako lekarza. To Chrystus tam czeka w konfesjonale na mnie, posługujący się kapłanem. To jest ważne. Obudzić w sobie wiarę. No ale tak, no co ksiądz sobie o mnie pomyśli? A pomyśli to, co będzie chciał pomyśleć. Nie masz na to wpływu, co ludzie o tobie pomyślą. Ale zapewniam, że kapłan w konfesjonale na pewno dobrze sobie o tobie pomyśli, nawet jeżeli przychodzisz z grzechami już takimi, mającymi długą brodę, bo ostatnia spowiedź była 15-20 lat temu. Kapłan się ucieszy. Czasem są takie sytuacje, wierzcie mi, że chciałby się tego człowieka mocno przytulić i uścisnąć i powiedzieć, dobrze, że wreszcie przyszedłeś. Człowieku, cieszę się, jestem szczęśliwy, że wreszcie obudziło się w tobie sumienie. Wy nawet nie wiecie, jak czasem kapłan spowiednik doznaje wzruszenia, kiedy widzi szczere nawrócenie człowieka, a czasem płakać się chce z rozpaczy, kiedy to sumienie jest jak kamień. Przychodzi do spowiedzi, no 15 lat nie byłem, no właściwie to się nie mam z czego spowiadać. No i zabiłem, nie okradłem, nie zgwałciłem, no z czego ja mam się spowiadać. A to, że 15 lat chodzisz w brudzie grzechu, to nie jest powód do spowiedzi. A to, że zmarnowałeś spowiedź na Boże Narodzenie, na Wielkanoc przez kolejnych 15 lat, W międzyczasie była rocznica Twojego ślubu, była pierwsza komunia Twojego dziecka, był pogrzeb Twoich rodziców, kiedy mogłeś i powinieneś był pójść do spowiedzi. To nie jest grzech?
Ano tak.
Więc moi drodzy, nie patrzmy na to, co ksiądz sobie o mnie pomyśli. Najważniejsze jest moje nawrócenie, moje spotkanie z Chrystusem. Na pewno kapłan pomyśli sobie o mnie jak najbardziej pozytywnie. Niektórzy mówią, no tak, ale ja przecież księdza nie mogę zgorszyć tam moimi grzechami. A co to, ksiądz jest niemowlę? Nie takie grzechy słyszał. Poza tym, ksiądz naprawdę ma o czym myśleć, a nie o Twoich grzechach. Wierzcie mi, to jest jakaś szczególna łaska stanu, że to, co się słyszy w konfesjonale, po pierwsze, naprawdę to nie jest takie ciekawe, jak nam się wydaje. Te grzechy są bardzo do siebie podobne i naprawdę nie ma się czym zajmować. I naprawdę to jest tak, że no ksiądz nie jest tak, że on potem całymi dniami myśli o tym, co ty powiedziałeś w konfesjonale. Jest ciekawą rzeczą, ktoś zauważył, no przecież i księżom zdarza się, że mają choroby psychiczne. I ciekawe, że nigdy nie stwierdzono, aby kapłan, który ma jakieś choroby psychiczne czy jakieś zaburzenia, żeby ujawnił cokolwiek, co usłyszał w sakramencie pokuty. Nieznany jest taki przypadek. To jest jakaś łaska. Dalej, mamy też takie opory właśnie emocjonalne, że no to zawstydzenie, boję się, no tak odkładam tą spowiedź, tak no nie, może nie dzisiaj, może kiedy indziej. I im dłużej, tym trudniej się przełamać, bo się boimy tej spowiedzi. Boimy się tego, co mi tam ksiądz powie. No pewnie nakrzyczy na mnie, a może mnie w ogóle zje. No jeżeli nawet powie ci czasami jakąś dosadniejszą naukę, to dobrze, potraktuj to jako element Twojej pokuty. A przede wszystkim nie myśl o tym, jakiego doznasz zawstydzenia w konfesjonale, ale pomyśl o tym, co będzie za chwilę, kiedy odejdziesz z konfesjonału. Kiedy poczujesz tą anielską ulgę, tę radość, że znowu jestem z Chrystusem, znowu jestem czysty. O tym pomyśl. Niech to cię dodaje odwagi, a nie ten lęk przed. Bo często i diabeł wykorzystuje właśnie te emocje, aby ciebie powstrzymać przed sakramentem pokuty, bo on wie, że traci cię ze swoich łap. Moi drodzy, czas już kończyć, ale warto byłoby może w związku z praktyką sakramentu pokuty powziąć też kolejne misyjne postanowienie. Po pierwsze, dołóżmy starań, żeby codziennie przy rachunku sumienia, przy wieczornym pacierzu zrobić krótki rachunek sumienia. To ciągłe nawracanie się, ta ciągła korekta siebie. Ksiądz Michel Kłast, taki poczytny autor z lat 60., w jednym z rozważań pisze tak. Żeby być piękną, zatrzymaj się minutę przed lustrem, 5 minut przed własną duszą, 15 minut przed Bogiem. Może, drogie Panie, dobrze byłoby odwrócić te proporcje. Bo zdaje się, że jest tak, że przed lustrem to my stoimy te co najmniej 15 minut, a nad własną duszą to już nie ma czasu się zatrzymać. Więc może właśnie choć te chwile zatrzymać się nad własną duszą codziennie wieczorem. Myśląc właśnie o tym, co dobrego się wydarzyło, co Bóg mi dał i co ja z tym dobrem zrobiłem, jaki byłem w tym dniu. Gdyby ktoś mnie potraktował tak jak ja, czy dobrze bym się czuł? Może trzeba kogoś przeprosić, może trzeba coś naprawić, żeby ten dzień skończyć po Bożemu. Bo kto wie, może to jest ostatni dzień mojego życia. Więc postanowienie, żeby codziennie praktykować rachunek sumienia. I drugie postanowienie, że odtąd dołożę starań, aby regularnie korzystać z sakramentu pokuty. Średnio co miesiąc, a szczególnie w takich ważnych momentach, jak właśnie różne okoliczności liturgiczne czy różne wydarzenia rodzinne. Aby w ten sposób, pielęgnując swoje sumienie, nawracając się, być w jedności z Chrystusem.